zapisane w 16 rozdziale tejże Ewangelii, wersety od 13 do 20, gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonie, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo im zabronił, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Siostra Anna, zapraszam.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, bardzo się cieszymy, że możemy razem z Wami przeżywać, chociaż w takiej części dzisiejszej niedzieli, to przygotowanie do wprowadzenia relikwii świętego Zygmunta Szczęsnego Fenickiego, założyciela naszego zgromadzenia, do Waszej parafii. Chciałabym się dzisiaj podzielić chociaż trochę tym bogactwem, które w świętym Zygmuncie złożył Pan Bóg. I myślę, że życiorys i różne wydarzenia z życia świętego Zygmunta spokojnie można przeczytać, czy to w internecie, czy w różnych folderach i broszurkach, które też rozłożyliśmy przy wyjściu z kościoła. Natomiast chciałabym, żebyśmy spojrzeli na świętego Zygmunta przez pryzmat dzisiejszej Ewangelii. A w dzisiejszym Słowie Bożym, w Ewangelii świętego Mateusza, moglibyśmy zobaczyć, że uczniowie, którzy podążają za Jezusem, tak naprawdę są w drodze, są w pielgrzymce wiary. Każdy idący za Jezusem musi kroczyć drogą wiary, bo inaczej takie chodzenie tylko dla patrzenia to jest, nie przyniesie w jego życiu owoców. I zobaczmy, że uczniowie, którzy poszli za Jezusem, słuchali Jego słowa, byli z Nim, patrzyli, jak On się zachowuje, co w życiu czyni. W ten sposób Go poznawali. I w ten sposób rodziła się w nich wiara. Wiara z nich rodziła się z tego, co słyszeli, ze Słowa Bożego, które słyszeli z ust Jezusa i z tego, jak widzieli, jak Jezus w praktyce się zachowuje, co czyni, poznawali, kim On jest. I to był taki etap, można by powiedzieć wstępny, poznawania Jezusa i rodzenia się wiary w sercach uczniów. I zobaczmy, że przychodzi taki moment, kiedy Pan Jezus niejako zamyka ten etap i przechodzi do drugiego. Chciałoby się powiedzieć kluczowego, przełomowego momentu. Ten moment to jest postawienie pytania, za kogo uważacie mnie wy? Najpierw pyta, za kogo ludzie mnie uważają, a potem za kogo wy mnie uważacie? I słyszeliśmy, jak święty Piotr dzięki łasce Bożej udziela odpowiedzi, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. W drodze wiary, w pielgrzymce wiary musi tak być, że ten nasz etap poznawania Jezusa w pewien sposób musi zacząć owocować decyzją, konkretną decyzją, że to, co się uczę od Jezusa, zaczynam tym żyć w moim życiu i to zaczyna być widzialne. I wtedy zaczynamy dostrzegać, że faktycznie wiara, którą mam w sobie, którą mam w sercu, zaczyna być widoczna na zewnątrz. I wtedy stajemy się świadkami wiary. Tak było w przypadku świętego Piotra. Jego wyznanie pokazało, Jezusa. On się opowiedział po stronie Jezusa. I z kolei zobaczmy, co robi Jezus w odpowiedzi. Jezus zleca jak gdyby Piotrowi zadanie. Zapowiada zbudowanie kościoła i przekazanie kluczy czy władzy w tym kościele właśnie Piotrowi. Zleca Piotrowi misję. A więc takie trzy etapy w drodze wiary. Poznawanie Jezusa, czyli budowanie wiary, moment przełomowy i przyjęcie misji w Kościele. I święty Zygmunt Szczęsny również przechodził taką drogę. Patrząc na jego życie, moglibyśmy wyraźnie jak gdyby zobaczyć ten czas, kiedy jego wiara się rodziła. I tutaj kluczowe znaczenie miał jego dom rodzinny, w którym był wychowywany w duchu miłości Boga, miłości drugiego człowieka, miłości ojczyzny i Kościoła. Ogromne znaczenie miało to, że jedyne prawo, jakie w tym domu obowiązywało i które stanowiło o tym, jak członkowie tej rodziny mają postępować, to było prawo Boże. Piękne takie stwierdzenie, że to był właśnie jedyny wyznacznik naszych zachowań, to było prawo Boże. Mama świętego Zygmunta każdego wieczoru brała wszystkie swoje dzieci i po kolei z każdym z nich robiła rachunek sumienia, ucząc w ten sposób dzieci odróżniać, co jest dobre, co jest złe, ucząc dostrzegać łaski, którymi Bóg je obdarzał danego dnia, ale też ucząc tej wrażliwości sumienia, żeby umiały rozróżniać grzech i żeby chciały za to Boga przepraszać. Wspólne modlitwy odmawiane w rodzinnym gronie, literatura, którą się karmili, to wszystko wpływało na kształtowanie wiary w sercu Zygmunta i w sercu pozostałego rodzeństwa. I sam Zygmunt najlepiej mówi i najlepiej to ukazuje, kiedy już jako dorosły człowiek w jednym z listów napisał do swojej matki: z nauk Twoich dawanych mi jako dziecku będę zawsze korzystał i upewniony jestem, że zachowując serce nieskażone, religię i miłość braterską dla bliźnich, nie zboczę nigdy z drogi prawej. Są to moje jedyne bogactwa, ale nieocenione. Piękne takie wyznanie właśnie, co on zyskał z takiego, a nie innego wychowania, które było w domu rodziny. Później, kiedy już był starszy, kiedy mama przebywała na zesłaniu i każde z rodzeństwa tak naprawdę wychowywało się albo u innych członków rodziny, albo u innych życzliwych ludzi, święty Zygmunt już sam dbał o to, aby kształtować swoją wiarę. To też dla nas taka cenna wskazówka, że jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie naszej wiary. Zygmunt bardzo, można powiedzieć, dokładnie, a z drugiej strony to się jak gdyby działo tak w oczywisty sposób, dobierał sobie towarzystwo. Nie zadawał się z ludźmi, którzy mogliby mieć na niego zły wpływ, których postępowanie w codzienności mogłoby w jakiś sposób, nie wiem, prowadzić go do złego, zabrudzić jego sumienie. On tego nie chciał. I wiele razy doznawał z tego tytułu różnych takich trudności, może był nawet odrzucany i wyśmiewany, ale to nie miało dla niego znaczenia. Kiedyś też w liście do mamy napisał: ludzie, z którymi żyję, mają mnie za durnia, bo dusza moja zamyka się przed nimi, a myśl, błądząc gdzieś daleko, nie zważa na drobnostki życia, do których oni wartości przywiązują. Młody człowiek, a jednak umiał odrzucić to, co proponuje świat, widział, że to jest marnością, która przemija, i jak w innym miejscu mawiał, on zawsze wolał poświęcać doczesność dla wieczności. To były czasy, kiedy on studiował najpierw w Moskwie, potem w Paryżu, a więc był naprawdę młody człowiek, a już tak dojrzały w wierze. Mówił też, że mój punkt widzenia to wiara. Chciałbym, żeby wszystko, co mi się podoba, co mnie czaruje i zachwyca, miało w niej swój początek. Mnie osobiście te słowa bardzo dotykają, bo odnajduję w nich taki silnik, który w jakiś sposób właśnie nakręcał i motywował Szczęsnego do takiego, a nie innego sposobu życia, do przyjmowania takich, a nie innych postaw w swoim życiu. I to, co też takie bardzo ważne, to właśnie, że im bardziej dojrzewał w wierze, tym bardziej przyjmował postawy zgodne ze swoją wiarą. I te tutaj myśli, te fragmenty, które przytoczyłam, o tym nam pokazują. I przyszedł taki moment przełomowy w życiu Zygmunta, tak samo jak to miało miejsce w życiu świętego Piotra. Kiedy on dokonał wyboru, kiedy podjął decyzję, kiedy opowiedział się jednoznacznie i całkowicie za Jezusem i podjął decyzję o pójściu do seminarium. I też niesamowite świadectwo, ponieważ w tamtym czasie odradzano mu tego. Mówiono, że to nie są dobre czasy na to, aby pójść do seminarium, ponieważ źle się mówi o kapłanach. Jest wiele, którzy nie prowadzą się w taki sposób, jakby się oczekiwało i dlatego źle mówiono o księżach. I wtedy Zygmunt udzielił odpowiedzi, tym bardziej pójdę teraz, aby być porządnym kapłanem. Choćbym miał jeden iść pod prąd. To też pokazuje właśnie taką jego determinację. I w momencie, kiedy Zygmunt podjął tą decyzję o pójściu do seminarium, otrzymał święcenia prezbiteratu i Bóg powierza mu misję. To, co jeszcze tutaj chcę powiedzieć, to podkreślić tą miłość Szczęsnego do Kościoła. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy zapowiedź Jezusa, że zbuduje Kościół. Szczęsny już z domu wyniósł miłość do Kościoła. I w pierwszym etapie jego posługi kapłańskiej ta miłość przejawiała się w miłości do jego członków bardzo wyraźnie. Konkretnie zaowocowało to właśnie powstaniem naszego zgromadzenia, ponieważ ksiądz Zygmunt, młody ksiądz Zygmunt Feliński, był wrażliwy na przebywające samotnie na ulicy dzieci, którymi nie miał się kto zająć. Często były to po prostu sieroty, których rodzice zginęli gdzieś na polu walki albo właśnie byli zesłani. Widział los starszych osób, chorych, samotnych, którymi się nikt nie zajmował, którym nikt nie mógł przyjść z pomocą. I po to, aby się tymi dziećmi i starcami zająć, ksiądz Zygmunt Feliński powołał do istnienia nasze zgromadzenie zakonne. Ta idea zrodziła się z miłości, którą on miał w sobie do Kościoła i do członków tego Kościoła. Później, kiedy został profesorem w Akademii Duchownej w Petersburgu, z ogromną taką gorliwością i sumiennością dbał o jak najlepsze przygotowanie kleryków do tego, aby jak najlepiej w przyszłości pełnili swoją posługę duszpasterską. Dzielił się z nimi cennymi wskazówkami, swoim doświadczeniem. Dzielił się też swoją wiarą. I kolejny etap w jego życiu to czas, kiedy został powołany do tego, aby zostać arcybiskupem Warszawy. I to chciałoby się powiedzieć, że to najtrudniejszy czas jego pasterzowania, chociaż czas wygnania też był bardzo trudny. W czasie 16 miesięcy, kiedy był na stolicy właśnie arcybiskupiej, doznawał wielu nacisków z różnych stron, był postrzegany jako przyjaciel carskiej Rosji, jako podstawiony arcybiskup. Różne opinie były na jego temat. Później z kolei właśnie władze carskie zaczęło mu się nie podobać postępowanie arcybiskupa Felińskiego. Dlaczego? Ponieważ on działał zgodnie z wiarą, stając zawsze po stronie prawdy i po stronie uciśnionych. I też to pięknie pokazują słowa, które wypowiadał w ciągu modłów i rozmyślań najsilniej przemawiały do serca i umysłu mego te słowa Zbawiciela. Jam jest prawda. Zdało mi się, że przede wszystkim Pan domaga się ode mnie, abym zrzuciwszy wszelką obudę, stanął wobec Boga i ludzi takim, jakim rzeczywiście byłem. I druga myśl. Jedyną moją ambicją było pozostać zawsze w prawdzie, być moralnie jak brylant przeźroczystym i jeśli być może i czystym jak brylant. Bardzo mocno te słowa oddają właśnie tą zgodność. To, co arcybiskup Feliński miał w sercu, prawo Boże, które miał wyryte w sercu, wiarę, zgodnie z nią żył, zgodnie z nią postępował, nie wahając się, nawet gdyby jemu miała się stać jakakolwiek krzywda. I stała się, bo za taką postawę został skazany na 20 lat wygnania w głąb Rosji. I tutaj też bym chciała powiedzieć, że kiedy on został zesłany, to mogłoby się wydawać, że to taki bezowocny czas w jego życiu. Ale dla człowieka wiary nie ma bezowocnego czasu. Nie ma bezowocnego dnia i nie ma bezowocnej minuty. I Zygmunt mówił tak: wiem, że mnie tu Pan Bóg nie przysłał dla trudów apostolskich, ale dla pracy wewnętrznej. I z tego przede wszystkim wyliczyć mi się przyjdzie w dzień porachunku. Ten czas, który tam przeżywał, to był czas zmagania się ze sobą samym, czas uczenia się przyjmowania krzyża, czas niesienia tego krzyża w takim duchu, jak chciał od niego Pan Bóg. Oczywiście taki człowiek, tak Boży człowiek, promieniował na okolice, na tych ludzi, z którymi był, i już wkrótce mówiono o nim, że tu mieszka święty człowiek. Tak też mówiono o nim, kiedy po wygnaniu został skierowany, udał się do małej galicyjskiej wioseczki, dzisiaj na terenie Ukrainy leży Dźwignaczka, i tam właśnie po dziś dzień mówili: tu mieszkał święty człowiek. Człowiek niezłomnej wiary, człowiek jak brylant przeźroczysty, człowiek, który całe swoje życie oparł na prawdzie, którą jest Jezus Chrystus. I kochani, na koniec chciałabym, żeby to słowo, przykład uczniów Jezusa, przykład świętego Zygmunta, stała się zachętą dla nas. Żebyśmy my zadali sobie pytania, jak ja kształtuję moją wiarę. Czy się czuję odpowiedzialny za rozwój mojej wiary w Boga? Czy poznaję Boga? Czy czytam Słowo Boże? Czy sięgam po odpowiednią literaturę? Jako ojciec, jako matka, jako dziadek, jako babcia, mąż, żona, jak wpływam na członków mojej rodziny? Jak im przekazuję wiarę? Jak z nimi dzielę się wiarą? W środowisku, gdzie mieszkam, gdzie pracuję, czy jestem świadkiem wiary? I dalej, czy jestem otwarty na zadanie, na misję, które mi Bóg zleca? Kochani, Pan Bóg jest tak niesamowity, że chce się posłużyć każdym z nas. I każdego z nas potrzebuje. Dla każdego z nas ma plan, ma zadanie, ma misję w Kościele. I musimy prosić o tą łaskę, abyśmy umieli rozpoznać tą misję i abyśmy, współpracując z łaską Bożą, chcieli ochoczym sercem to zadanie podejmować. I tak naprawdę droga wiary to jest, no właśnie, nie tylko to, że ja jestem na mszy świętej co niedzielę, czy że może nawet właśnie coś więcej jeszcze robię dla Pana Boga, ale droga wiary to jest każdy dzień w moim życiu i postawy, jakie w ciągu tego życia, w ciągu tych dni mojego życia przyjmuję. Zachęcam do takiej refleksji gdzieś dzisiaj w ciągu dnia i do modlitwy ze wstawiennictwem właśnie może świętego Zygmunta, żeby on upraszał mu taką łaskę wzrastania w wierze i życia tą wiarą i stawania się świadkiem wiary w mojej codzienności.
Ciało z Maryi Dziewicy.